Dyskusyjny klub radiowy.
Adam Głaczyński, witam Państwa w dyskusyjnym klubie radiowym. Zapraszam dzisiaj Państwa na spotkanie z historykiem, także przewodnikiem turystycznym, który kolejną swoją publikacją zaprasza czytelników do świata polskich ziemian. Państwo doskonale wiedzą, to formacja, która zniknęła niemal bezpowrotnie w 1944 roku, gdy weszła w życie reforma rolna. Łukasz Bajda, doktor Łukasz Bajda jest dzisiaj moim gościem. Witam Cię, dzień dobry.
Dzień dobry, dobry wieczór.
A książka, o której wspomniałem, Ziemianie z podkarpackich dworów. Wszystkich Państwa, którzy słuchają naszej rozmowy.
Drugi tom, tak. Zaznaczam.
Lub oglądają nas na kanale YouTube. Zachęcam, by spojrzeć na tę okładkę, więc jeżeli możesz, zaprezentuj także pierwszy tom. Kilka lat temu, właściwie dwa lata temu, rozmawialiśmy na temat Twoich poszukiwań ziemian w województwie podkarpackim. Wydawało się to niezwykle karkołomne, no bo teren, który raczej z ziemiaństwem się nie kojarzy, a ty potrafiłeś i w pierwszym, i drugim tomie znaleźć kapitalne postaci, świetne rody, które znaczą nie tylko w historii regionu, ale w historii Polski. Mają znaczenie literackie, ba, polityczne, gospodarcze. Możemy te postaci, właściwie wybitne postaci, odnaleźć w każdej dziedzinie funkcjonowania społecznego.
Tak, i wydaje mi się, że ja o tym zawsze powtarzam, czy na spotkaniach autorskich, czy jak mam gdzieś okazję publicznie się wypowiadać w jakiejkolwiek formie, że nawet określenie ziemianie, ono jest źle rozumiane,
źle kojarzone,
utożsamiane ze szlachtą, co nie jest takie oczywiste. I tutaj mówisz, dwa tomy, aż dziwne, że tyle się udało zebrać. Ja powiem szczerze, że nie dwa, a 20 tomów spokojnie można by było skompletować takich opowieści o konkretnych rodzinach, o konkretnych osobach, zarówno o znaczeniu ogólnopolskim, czy nawet europejskim, jak i postaci, które się odznaczyły tylko na niwie lokalnej, ale były na tyle barwne, że przyjemnie myślę o nich pisać i przyjemnie mam nadzieję o nich czytać też czytelnikom.
Nawiążę jeszcze do tego, co powiedziałeś. Ziemianie i szlachta, to samo?
No to, czy to są zbiory nie zawierające się w sobie? Właśnie. Bo to jest tak, że o ziemianach mówimy jako o właścicielach, dzierżawcach majątków ziemskich w okresie zaborów i w okresie międzywojennym. Przy czym tu trzeba podkreślić, że nie każdy ziemianin był szlachetnie urodzony, nie każdy ziemianin wywodził się z polskiej szlachty i jednocześnie nie każdy przedstawiciel dawnej rodziny szlacheckiej z tych czasów staropolskich, więc lepiej o czasach przedrozbiorowych mówić szlachta na właścicieli dworów czy majątków ziemskich, ale też trzeba o tym powiedzieć, że nie każdy przedstawiciel rodziny szlacheckiej, zarówno w czasach staropolskich, jak i w czasach późniejszych, posiadał majątek. I skoro też nie każdy ziemianin był pochodzenia szlacheckiego, więc te zbiory są rozdzielne, a to jest wszystko często wrzucane do jednego kotła. Ja to zawsze się śmieję, że to jest tak jak w tym filmie Barei, że świadomość o tej niegdyś najbardziej twórczej, najbardziej wpływowej klasie społecznej w całym polskim społeczeństwie myśli się tak jak w tym filmie Barei, jak nauczycielka tam dzieci oprowadza po muzeum i mówi, z jakiej butelki, w jakim okresie historycznym pan rozpijał chłopa. I niestety, to jest pokłosie kilku dekad Polski Ludowej, gdzie o ziemiaństwie mówiono niewiele, a jeżeli już mówiono, to mówiono źle. I to, co pokutuje także w życiorysach, jak otwieramy sobie różnego rodzaju leksykony, czy najpopularniejsze źródło dla wielu osób wiedzy, czyli Wikipedię, gdzie jak czytamy o kimś, kto pochodził z rodziny ziemiańskiej, także mogę podać takie przykłady z terenu województwa podkarpackiego, to jest informacja rodzina inteligencka. No, inteligencka, ale ziemiańska. To się nie wyklucza, ale często było tak, że osoby pochodzenia ziemiańskiego, które odegrały ważną rolę w życiu czy to naukowym, kulturalnym, w dziedzinie sztuki, czy twardych nauk ścisłych, wywodziła się właśnie, była urodzona taka osoba, czy była wnukiem kogoś, kto się urodził w dworze czy pałacu z terenu województwa.
Bardzo często też zacne rody ziemiańskie to po prostu dzierżawcy jakichś ziem. Nie właściciele, tylko dzierżawcy.
Tak, i czasem było też, tak jak tutaj odniosę się do właśnie drugiego tomu, gdzie mamy też rodziny, które próbowały wejść w to środowisko ziemiańskie i ja uważam, że niesamowita jest historia rodziny profesora Władysława Szafera. Profesor Władysław Szafer ziemianinem nie był, ale we dworze urodził się jego ojciec Mieczysław, a ten dwór przez Jana Szafera wraz z majątkiem Czciana pod Mielcem był dzierżawiony w rozleglejszych dobrach. No ale to były setki, chociaż nie, ze 2000 hektarów tam było tego majątku, także zarówno ojciec, jak i dziadek Władysława Szafera żyli po ziemiańsku. I w swoim pamiętniku ojciec słynnego, wybitnego polskiego botanika Mieczysław Szafer pisał, że on żałował, że jego ojciec nie zdołał kupić tego majątku i on nie objął go i nie wykonywał tego najszlachetniejszego zawodu, jakim było rolnictwo. Bo tu jeszcze jest jedna sprawa. Często się to tak pomija, bo przedstawia się utracjuszy, tych, co przegrywali w karty w Monte Carlo, czy przehulali majątki, bawili się, ale nie patrzy się na to, że zawsze ta szarzyzna jest jakby najmniej ciekawa, więc nie patrzy się na to, że obok tych, co odnieśli jakiś sukces, czy to majątkowy, czy kulturalny, czy w dziedzinach nauki, i oprócz tych, co z doszczętu się zgrali, przehulali ten majątek, była jeszcze ta szara masa rolników, bo to, co nie wiem, czy jest dla naszych słuchaczy takie oczywiste, ale może dla części jest, ale ja to bardzo lubię podkreślać. Na wsi polskiej do 1944 roku myśmy mieli dwie grupy ludzi żyjących z ziemi. Tych bogatszych, czyli ziemian, i tych biedniejszych, mniej zasobnych, czyli włościan, czyli ziemianie i chłopi, świat dworu i świat chłopskiej chaty, który żył obok siebie, ale często teraz w takiej opowieści pełnej trochę zajadłości na niość społeczną, która oczywiście była problemem polskiej wsi i kumulacja majątków w rękach nielicznych wielkiej własności była problemem, co dostrzegano również w okresie międzywojennym, i to nie jest tak, że komuniści wymyślili reformę rolną. Reformę rolną, co prawda ślimaczącą się, powolną, mało skuteczną, ale prowadzono już w okresie międzywojennym. I właśnie wracając do tego, nie odmawiajmy ziemianom tego, że też byli rolnikami, ludźmi żyjącymi z roli. Oczywiście z punktu widzenia tych najbogatszych rodzin, to też nie jest tak, że ktoś zarządzał tym majątkiem osobiście, tylko był bardziej takim menadżerem najwyższego stopnia, ale w przypadku tych, co posiadali kilkaset czy wręcz kilkadziesiąt hektarów, to czym to się różniło od współczesnego rolnika? No,
zresztą podkreślasz w swoich książkach, opowieściach o rodzinach ziemiańskich, też takie rody i takie nazwiska, które absolutnie miały talent do zarządzania takimi majątkami. Potrafiły świetnie gospodarować, rozbudowywać, dawać pracę, zamożność, pozycję także tym, którzy po prostu w tych majątkach pracowali.
Tak, ale to ja tutaj może odejdę od książek w tym momencie, bo ja jeszcze, chociaż mam w planie, nie pisałem o Potockich z Łańcuta, to takim pracownikiem ordynacji Potockich był mój pradziadek. On był kasjerem w fabryce wódek i likierów hrabiego Potockiego w Łańcucie. I on miał ordynacką emeryturę przed wojną, gdzie w Polsce przecież nie było ubezpieczeń społecznych i pewne rozwiązania nawet wśród tych przedstawicieli, czy tej arystokracji, czy tego najbogatszego ziemiaństwa, czy u tych osób mniej zasobnych, ale jednak ze środowiska ziemiańskiego, pewne rozwiązania prospołeczne obserwujemy. Więc to nie jest tak, że w czambuł trzeba wszystkich potępić.
Andrzej Lubomirski, przypominam sobie od razu jeden z rozdziałów twojej najnowszej książki. No, opowieść o Lubomirskich z Przeworska, no to jest kapitalna także wizja budowana precyzyjnie, sukcesywnie, kompletnie przez wiele, wiele pokoleń.
Znaczy tutaj mamy akurat tych Lubomirskich w Przeworsku mamy trzy pokolenia, jeżeli przyjmiemy jeszcze syna Andrzeja, który już ordynacji nie objął, no to cztery pokolenia, ale Andrzej Lubomirski, no nazwany przez jednego z historyków tym magnatem cukrowym, czyli ten przemysł cukrowniczy, ale z czego to wynikało, też warto powiedzieć, bo w Przeworsku była ordynacja. Ordynacja, czyli ten majątek zarządzany według określonego statutu, którego nie można było podzielić. Czyli każdorazowy ordynat był posiadaczem, a nie takim właścicielem o pełni praw.
No zdobyć ten tytuł ordynata było bardzo trudne.
Tak, bo to oczywiście musiało być w przypadku naszego tutaj zaboru austriackiego zatwierdzone przez cesarza i tam Henryk Lubomirski był karany przez cesarza za aktywność w okresie Wiosny Ludów, że mu cesarz miłościwie panujący ordynacji nie zatwierdził i tam jest są numeracją ordynatów pewna kłopotliwość, bo czasem się Henryka uznaje za pierwszego ordynata, ale to nieprawda, bo dopiero jego syn Jerzy został pierwszym ordynatem przeworskim.
Zresztą też dostał krótko, prawda, bo zmarł.
Tak, ale do czego zmierzam, bo jaki był cel ordynacji? W przypadku przeworskiej ordynacji lubomirskich to było utrzymywanie, finansowanie Ossolineum, Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich w Lwowie, pewnie najważniejszej w owym czasie placówki kulturalnej na ziemiach polskich. I patrząc w ogóle na mapę majątków i rezydencji ziemiańskich województwa podkarpackiego, warto podkreślić, że oprócz lubomirskich mieliśmy tą ordynację wspomnianą przeze mnie potockich, mieliśmy ordynację sieniawską czartoryskich, mieliśmy ordynację również lubomirskich rozwadowską i poturzycko-zarzecką dzieduszyckich. I w przypadku trzech z tych pięciu wymienionych przeze mnie ordynacji, przeworska, sieniawska i poturzycko-zarzecka miały ważny cel społeczny. Lubomirscy, jak już wspomniałem, finansowanie Ossolineum, wielka sprawa, narodowa sprawa, to nie dotyczyło elit, to chodziło o substancję kulturalną narodu. Także rzecz, której cały czas jakby owoce konsumujemy, bo przecież Zakład Narodowy Ossolińskich kontynuuje swoją działalność
we
Wrocławiu.
Mówimy o prywatnym majątku, pieniądzach, dochodach, które są przeznaczane na coś, co ma służyć wszystkim.
Dokładnie tak. I druga rzecz, no to mamy Włodzimierza Dzieduszyckiego w Zarzeczu, no i Poturzycy już poza granicami naszego województwa, tu już za wschodnią dzisiejszą granicą, który finansował Muzeum Dzieduszycki, Muzeum Przyrodnicze. Ja o tym pisałem w pierwszym tomie moich szkiców. Też postać niezwykle barwna, ciekawa, ale to muzeum to nie było tylko zgromadzenie, jak to czasem ktoś powie tak bardzo trywialnie, tam wypchanych zwierząt, bo to było muzeum przyrodnicze, ale to była placówka o randze naukowej,
badawczej,
tak. Zresztą z nowoczesnym budynkiem, winda była, co było dosyć jeszcze w XIX-wiecznym Lwowie nie takie popularne. No i trzecia ordynacja sieniawska, finansowanie Muzeum i Biblioteki Czartoryskich w Krakowie.
Tak.
Czyli mamy na pięć tych dużych majątków, rządzących się swoimi statutami, trzymają ten duży taki cel społeczny, narodowy, kulturalny.
Związany z naszym regionem.
Z naszym regionem. I właśnie to, co możemy teraz zaobserwować w terenie, te okruchy po tym świecie ziemian, który przeminął wraz z reformą, tak zwaną reformą rolną 1944 roku i nacjonalizacją majątków, jest czasem wymiernie bardzo można jeszcze w terenie i nie tylko w terenie zobaczyć.
No w ogóle ta opowieść twoja o rodzie Lubomirskich z Przeworska rzeczywiście jest pełna pięknych opowieści, przypomnienia znaczenia tego rodu. Majątek uważany był za najbardziej wzorowy w zaborze austriackim.
Pozbierać nie mogli po zniszczeniach z pierwszej wojny światowej, ale też patrząc właśnie na działalność lubomirskich, no to tutaj te inwestycje przemysłowej natury.
No mówimy cukrownia, mówimy tak, kolej wąskotorowa, która temu służyła i tak dalej.
Oczywiście, która była deficytowa, ale była niezbędna dla finansowania biznesu cukrowniczego. Teraz jest atrakcją turystyczną i myślę, chociaż to zabrzmi obrazoburczo z ust człowieka, który się wychował w Bieszczadach, ja uważam, że dużo atrakcyjniejszy jest Pogórzanin od kolejki bieszczadzkiej, ale to też pokłosie nie tylko właśnie Andrzeja Lubomirskiego, ale również zaangażowanych w ten biznes jako producenci buraków cukrowych okolicznych ziemian. Ale ja to zawsze tak anegdotycznie opowiadam na temat mojej pierwszej wizyty w Przeworsku, bo ja od dziecka, będąc związany z Łańcutem rodzinnie, no, wizją pałacu taką dla mnie typową był Pałac Lubomirskich i Potockich z Łańcuta, więc jak wybrałem się po raz pierwszy w życiu do Przeworska i chodziłem po parku i szukałem pałacu, to ja go znaleźć nie mogłem, bo tak skromna jest ta rezydencja w porównaniu z tym, co możemy zobaczyć w Łańcucie, ale ja nie mówię tego z przyganą, ale tu jest właśnie zwrócenie uwagi, że prymat prowadzenia majątku nad tym, żeby wybudować siedzibę.
Jakąś własną wygodą. Tak?
Nawet tak, jeżeli przyjmiemy, że wygoda jest taka, żeby tych pokoi było trudno do policzenia, to tak. I Chociaż w początku XX wieku tam były plany wybudowania nowej rezydencji.
Został chyba tylko z tego planu
ten budynek bramny.
Brama wjazdowa, tak, imponująca, tak.
Ale właśnie wracając do tego, no tutaj postawiono na rozwój ekonomiczne ordynacji i te biznesy cukrownicze.
Ale wiesz też, co ciekawe mi się niezwykle wydaje, jeżeli chodzi o Lubomirskich. Chyba jako pierwsi postawili, Andrzej Lubomirski chyba pierwszy postawił na samowystarczalność. To znaczy robił wszystko, żeby to, czym się zajmuje, co produkuje, napędzało ten region, napędzało jego majątek, no jednocześnie jakoś uniezależniało go od innych. No przecież właściwie dysponował wszystkimi rodzajami biznesu w tamtym czasie, prawda? Cegielnie, kaflarnie, gorzelnie, cukrownia, no już mówiliśmy.
Tak, ale tutaj,
park maszyn,
ale
na
tu
przykład.
Też warto właśnie o tym powiedzieć, że każdy majątek ziemski, ta wielka własność, nie? Gdzie licząc kryteriami komunistycznymi, od 50 hektarów wzwyż. Czyli mamy bardzo zróżnicowany poziom majątkowy, bo wiadomo, ten, kto miał tych kilkadziesiąt hektarów, a ten, kto miał kilka tysięcy, zupełnie inna stopa życia. Ale z punktu widzenia rezydencji i tych okolicznych jakby przemysłów, to wszystko było w zachowaniu oczywiście wszelkich proporcji bardzo zbliżone. I jak był majątek mniejszy, to też ten młyn, ten tartak, często cegielnia,
gorzelnia,
dokładnie. I ta jakby samowystarczalność, produkcja spożywcza w postaci nie tylko płodów rolnych, ale stawy, serownie, czyli już przetwórstwo mleczne. No to pierwsi, jeżeli chodzi o serowarstwo takie na sprzedaż, to byli też właściciele i dzierżawcy majątków ziemskich. Tutaj odchodząc od książki, ale myślę, że jest to ciekawy przykład, bo często jest teraz tak, ktoś mówi w kontekście na przykład tych szlaków kulinarnych województwa podkarpackiego, że odkryto produkcję serów, wyrób serów w województwie podkarpackim. No, myśmy to mieli, ja nie mówię o takim, że ktoś w domu robił ser, ale w majątkach dzierżawionych, no niestety często przez osoby spoza regionu, nawet spoza zaboru austriackiego. Na przykład przez Niemców w Bieszczadach. 150 lat temu sery produkowane w Bieszczadach w majątkach ziemskich były sprzedawane we Lwowie. Zresztą, jeżeli chodzi o Lubomirskich, też była ta mleczarnia przeworska, to była marka. To była marka, mleczarnia przeworska, która sprzedawała swoje produkty we Lwowie.
Mówimy Lubomirscy, potężny ród, wielki majątek, ale wśród ziemian, o których piszesz, zdarzają się też na przykład cudzoziemcy, którzy wybierają ten region wtedy Galicji jako miejsce trochę ucieczki przed rozmaitymi kłopotami. Myślę tutaj o niejakim Teodorze Heneczku, drukarzu, który urodził się w Częstochowie, Czechu.
Tak, nie, Heneczek akurat on tutaj nie Czech, on miał śląskie korzenie, on z Piekar Śląskich pochodził, co prawda rodzinnie, związany był z Częstochową, bo za kordonem się osiedlił jego ojciec, on potem do tych Piekar wrócił. Aha. I on był Polakiem i zasłużonym dla polskości na Śląsku człowiekiem, bo on w niemieckich piekarach, dzisiejsze Piekary tak. Śląskie, założył tą drukarnię, biorąc swoje doświadczenia z wcześniejszej pracy w drukarni klasztornej na Jasnej Górze. Czyli tu mamy, mówiąc drukarnia, na myśli przedsięwzięcie nie tylko drukarskie, ale też wydawnicze. Tak. I on tutaj rywalizował z Karolem Miarką, innym znanym śląskim wydawcą.
I przegrał tę batalię.
Przegrał tą batalię i też z różnych względów, także tych, że władze pruskie nie były za bardzo zainteresowane, żeby rozwijał swoją działalność, przeniósł się pod Ustrzyki Dolne do przysiłka Netrebka na terenie wsi Wojtkowa i tam osiadł. No postać.
Drukarz, który nagle zajmuje się uprawą ziemi.
Chyba nie bardzo mu to szło, ale rzeczywiście jest też taka postać. I właśnie to, co mi przyświeca, żeby opowiadać zarówno o tych, którzy mieli majątki najmniejsze, albo nawet nie byli ich właścicielami, tylko je dzierżawili, a także opowiadać o tych najbogatszych rodzinach. Żeby też tę opowieść o ziemianach z podkarpackich dworów, ja tu na myśli mam również oczywiście pałace, czy te rezydencje, które były nazywane zamkami, nie zawsze słusznie, bo przecież to, co mamy w, dajmy na to, w Łańcucie, no nijak zamkiem nie jest, ale zwyczajowo mówimy zamek i oficjalnie nazwa jest Muzeum Zamek w Łańcucie, prawda? Ale jest to pałac, jakby nie było. Ale zostawiając te rzeczy, żeby tutaj opowiedzieć o zróżnicowaniu tych właścicieli największych majątków, tej wielkiej własności, jak to zbiorowo było nazywane.
Posłuchaj troszkę muzyki i wrócimy do rozmowy. Chciałbym, byśmy zwrócili też uwagę na jedną wielką charakterystyczność, która wydaje mi się przebija się przez twoje badania, mianowicie dziedziczenie pewnych pasji, dziedziczenie pewnych talentów. To jest też bardzo piękne i zupełnie niezwykłe. Na przykład miłość do Tatr, która jest dla niektórych rodów wręcz pokoleniowym zadaniem. Zaraz do tego wrócimy.
Oczywiście.